A ja proszę, byście otworzyli Ewangelię Jana, 7 rozdział. Dzisiaj kolejny tekst Ewangelii Jana, który w szczególny sposób mówi o Duchu Świętym. On będzie w pewien sposób dotykać się tego samego tematu z tygodnia temu, czyli wody żywej. I czytamy w 7 rozdziale od 37 do 39 wersetu. A w ostatnim, wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Czytamy w tym fragmencie, a w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Dlaczego o tym Jan mówi? O jakie święto chodziło? Chodziło o święto tygodni, nie święto tygodni, tylko święto namiotów, inaczej to jest zwane świętem szałasów. Co to było za święto? To było ostatnie w takim roku kalendarzowym biblijnym święto żydowskie, najbardziej radosne święto z wszystkich świąt, ponieważ było ono równocześnie świętem plonów. Dlaczego święto namiotów? Bo Izraelici mieli wspominać drogę przez pustynię w czasie wyjścia z Egiptu, jak Bóg się o nich troszczył. W jaki sposób Bóg się o nich troszczył. I o tym w Biblii nie czytamy, ale z historii wiemy, że Żydzi w czasie tego święta, przez to święto trwało 8 dni. Zaczynało się pierwszego dnia w szabat wielkim zgromadzeniem, potem przez 6 dni cały tydzień świętowali i 8 dnia, czyli to jest tym ostatnim, tak? Było znowu wielkie zgromadzenie i zakończenie tego święta. Ale przez te 6 dni pomiędzy tymi sabatami Żydzi codziennie szli, kapłan szedł do sadzawki Syloa, z niej czerpał wodę w złotym naczyniu, szli z tłumy ludzi, śpiewali, tak, szli do świątyni i wylewał na ołtarzu tą wodę. Dlaczego to robili? Z powodu 3 rzeczy. Po pierwsze, to było na pamiątkę wypuszczenia wody ze skały, kiedy lud szedł przez pustynię. Dlaczego? Bo Biblia nam mówi, chociażby w 5 Księdze Mojżeszowej, Księdze Powtórzonego Prawa inaczej, Bóg powiedział tak do Izraelitów, że kiedy zamieszkają w ziemi obiecanej, żeby nie zapomnieli tych dni, kiedy szli po strasznej i wielkiej pustyni, kiedy Bóg wydobywał dla nich wodę z najtwardszej skały. Więc to było wspomnienie przyszłości dla Żydów, że Bóg jest tym, który się troszczy. Co ciekawe, apostoł Paweł w liście do Koryntian 1, 10 rozdziale, 3, 4 wersecie mówi o tym, że kiedy oni szli po tej pustyni i pili duchowy napój z towarzyszącej im skały, a tą skałą był Chrystus. Tak? Czyli apostoł Paweł nie pozostawia wątpliwości, czego obrazem była ta skała i to wytryśnięcie wody, tak? Że to jest dzieło Chrystusa. A w teraźniejszości odnosiło to święto do tego, że oni cieszyli się ze zebranych plonów, że Bóg im błogosławił i że na zimę, bo to było święto jesienne, w 7 miesiącu tym żydowskim, że na zimę będzie co jeść. Ale jeśli chodzi o przyszłość, to oni wspominali to, o czym szczególnie mówi prorok Zachariasz, co było przyszłością i nadal jest swoją drogą przyszłością, ale prorok Zachariasz mówił o tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to z Jerozolimy wypłyną rzeki wody żywej. Że to będzie ten czas, kiedy Mesjasz przyjdzie, to z Jerozolimy wypłyną rzeki wody żywej. I to miał związek ze świętem namiotów właśnie, dlatego że Zachariasz mówi, że kiedy przyjdzie Mesjasz i wypłyną te rzeki wody żywej, to królestwo mesjańskie stanie się królestwem całej ziemi i wszystkie narody będą przychodzić do Jerozolimy świętować na święcie namiotów. A jeśli któregoś z nich zabraknie, to nie będą mieć deszczu. To jest rzeczywistość, która się swoją drogą wypełni w tysiącletnim królestwie dopiero. Ale Żydzi mieli tą świadomość, tak? Oni przez te wszystkie dni tego święta oni szli, śpiewali pieśni, za chwilę wam powiem konkretnie z Biblii, jaki tekst śpiewali, ale oni żyli tą świadomością, że jest Bóg, który dał nam wodę, który nam błogosławi i który w przyszłości wypłynie, z Jerozolimy wypłyną rzeki wody żywej. To było oczekiwanie na Mesjasza. I teraz w tym kontekście możemy bardziej zrozumieć, co tu się dzieje. O czym Jezus tak naprawdę mówi? Że w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie, bo z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Że Jezus jest wypełnieniem tych wszystkich ich modlitw, ich oczekiwań, ich pragnień. I nic dziwnego, słuchajcie, gdybyśmy chcieli przeczytać dalej, że po tych słowach niektórzy wśród tłumu zaczęli mówić, to jest naprawdę ten prorok. To jest naprawdę ten prorok. Inni utrzymywali, to jest Chrystus. Nic dziwnego, tak? Bo oni o tym żyli i nagle wychodzi ktoś i mówi im o tym, że jest wypełnieniem tego wszystkiego. Przyjdźcie do mnie i pijcie, bo z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Kto ze mnie wypije? Ale wiemy, że pomimo tego, że cały lud wspominał, oczekiwał tego, to ilu tak naprawdę przyszło? Słowa Jezusa zrobiły takie wrażenie na Żydach, że straż, która miała pojmać Jezusa, która została wysłana przez kapłanów, żeby pojmać Jezusa, nie zrobiła tego i mówią tak w 45 wersecie, a jeszcze może w 43 przeczytamy, i tak właśnie z jego powodu doszło wśród nich do rozłamu, wśród Żydów, tak? Bo niektórzy w tym momencie rozpoznali, że to jest Chrystus, a inni mówili nie. Niektórzy chcieli go nawet schwytać, ale nikt nie tknął go palcem. Straż wróciła więc do arcykapłanów i faryzeuszów bez niego. Dlaczego nie przyprowadziliście go? Zapytali strażnicy na to. Jeszcze nigdy nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. Wtedy faryzeusze powiedzieli, czyżbyście i wy dali się zwieść? Czy ktoś spośród przełożonych lub spośród faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Wtedy odezwał się jeden z nich, Nikodem, który wcześniej spotkał się z Jezusem. Czy nasze prawo sądzi człowieka, zanim go przysłucha i zbada, jak postępuje? Odpowiedzieli mu, może ty też jesteś z Galilei. To było takie swoją drogą, takie obrażalskie stwierdzenie. Sprawdź, to się przekonasz, że z Galilei nie wywodzi się żaden prorok i roześli się każdy do swojego domu. Czyli widzicie, Jezus namieszał zdrowo tym swoim powiedzeniem. Ale słuchajcie, jaki tu jest dramat. Jaki tu jest dramat. Że oto przez ileś, wręcz setki lat Żydzi sprawowali to święto, żeby ono im, to święto i to całe sprawowanie tego święta miało im uświadamiać i wzmacniać w nich oczekiwanie na Mesjasza. A kiedy on przyszedł, oni go nie przyjmują. Jakim dramatem jest to, że religia sama w sobie, chociaż ci ludzie się modlili, śpiewali na chwałę Bogu, uczestniczyli tłumnie w tych świętach, więc wydaje się, że to jest pobożny lud. A jak bardzo się rozminęli z Chrystusem. Jak bardzo. Jak bardzo. Prorok Jeremiasz w drugim rozdziale w 13 wersecie mówi tak. Bóg mówi przez proroka Jeremiasza, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Czyli Bóg tu mówi dwie rzeczy. Na czym polega to dwojakie zło, które uczynił kto? Bezbożni jacyś ludzie, niewierzący? Nie. Wierzący ludzie uczynili to zło. Boży lud tego zła się dopuścił. Mnie źródło wód żywych opuścili. Źródłem wód żywych jest tylko Bóg. Tylko w nim jest woda, która jest żywa, jest źródłem życia. Bo bez wody wiemy, że życia nie ma. Ale zrobili też drugą rzecz. Znaleźli sobie środek zastępczy, czy środki zastępcze. Wykopali sobie cysterny, czyli zbiorniki na wodę. Ale to już nie było to. Dlatego, że tam już była woda zgromadzona, stojąca woda. To nie była ta, nie miała ta woda już tych właściwości. I do tego jeszcze w dodatku okazały się być te cysterny dziurawe. Czyli, że ta woda jeszcze szybciej w nich ubywała, niż gdyby tylko normalnie z nich korzystać. Czego to jest obrazem? To jest obrazem ludzkich sposobów. Jeśli tak naprawdę opuszczamy Boga i z Niego nie czerpiemy tego, co jest naszym życiem, to zawsze sobie znajdziemy jakieś środki zastępcze. Musimy sobie zbudować swoje sposoby. Coś, z czego będziemy czerpać życie. Co w jakiś sposób będzie dla nas mniej lub bardziej życiodajne. Nie wiem, to mogą być jakieś hobby, jakieś inne rzeczy, nawet religia, nawet modlitwa i czytanie pisma, tak jak dla tych Żydów, tak, że oni w swojej własnej sprawiedliwości, w swoim własnym sprawowaniu religii, kultywowaniu wiary na swój sposób, znaleźli to źródło. Okazało się ono być dziurawe. Przez proroka Izajasza Bóg mówi tak, że Izraelici odrzucili wodę płynącą spokojnie z sadzawki Siloe. Ta sadzawka Siloe od początku w Izraelu było przeświadczenie, że pochodzi od Boga. Bóg ją dał. To była sadzawka, która była w Jerozolimie. W mieście, w samym mieście, jedyna. Kiedy miasto było okrążone, to było jedyne źródło wody pitnej w mieście. Dlatego ona była tak niezwykle ważna i cenna dla Żydów. Ale Izajasz mówi tak. Oni odrzucili tą wodę, którą Bóg im dał, spokojnie płynącą sadzawce Siloe, a co sobie poszukali? Układów. Że z radością przyjmują Resina, syna Remaliasza. Czyli mniejsza z tym, jakby to był, generalnie chodziło o to, że Żydzi zaczęli szukać bezpieczeństwa dla swojego życia nie w tym, co Bóg daje, ale w układach, w przymierzach z okolicznymi mocarstwami, że jak ktoś na nas napadnie, to my jesteśmy zabezpieczeni, bo ten nam pomoże. I się na tym zawiedli, bo im nie pomógł. Ale to jest też pewien obraz, my również dzisiaj w naszym życiu, zamiast czerpać swoją ufność z Boga, możemy ją pokładać czym innym. Zabezpieczeniu finansowym, że jak jest na koncie, to jest spokojnie. Tak? Na starość na przykład odłożone, czy jak, no to będzie spokojnie, a jak na koncie nic nie ma, to jest strach. Ale to często może też pokazywać, że nasze źródło bezpieczeństwa nie jest tak naprawdę w Bogu. O, my tak sobie możemy mówić. Oczywiście. W słowach naszych tak może być. Ale tak naprawdę może się okazać, że nasze bezpieczeństwo jednak jest w pieniądzu położone. Nasze zaufanie. Nie w Bogu. I to Bóg im zarzucał. I to był ten dramat ludu, że chociaż wyznawali Boga, chociaż świętowali, to jednak byli daleko od Niego. Dzisiaj nic się tak naprawdę nie zmieniło. Słuchajcie, niedawno obchodziliśmy Wielkanoc, już pomijając, ale Boże Narodzenie, gdzie czas Adwentu jest czasem tak naprawdę, który ma przywoływać czy przypominać ludziom drugie przyjście Jezusa. I ludzie świętują gromadnie w naszym kraju nadal święta, przecież chrześcijańskie w istocie rzeczy, jeśli chodzi przynajmniej o ideę, jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, ale ilu z nich, gdyby Jezus dzisiaj zawołał, to jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Ilu z nich rzeczywiście by przyszło? Ilu z nich odrzuciłoby Jezusa? I ja nie mówię tylko o katolikach. To również tak samo może tyczyć się nas, że my również możemy wpaść w tą pułapkę, którą wpadli oni. Że w jakimś sprawowaniu kultu, w jakichś praktykach religijnych możemy znaleźć nasze jakby bezpieczeństwo, że to jest to bezpieczne, że to od nas zależy w tym sensie, że zbawienie, bo ja dobrze przestrzegam przykazań, no to jest ze mną dobrze i będzie dobrze, tak? A nie w Bogu oprzeć swoje zaufanie. Więc to był ten dramat. I dzisiaj, kiedy te słowa dzisiaj też rozbrzmiewają w naszych uszach, że w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Słuchajcie, zobaczcie, co Jezus zrobił. Jezus nie powiedział: rozdaję wodę i wszystkim jakby ją wciskał. Nie. Jezus powiedział: jeśli ktoś pragnie. To był ten warunek. Jeśli pragniesz, jeśli nie pragniesz, to do ciebie nie mówię. Mówię do tych, którzy pragną. Jeśli pragniesz. To jest, innymi słowy, powiedzenie tego, co w innych fragmentach Pismo na przykład mówi: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czyli kto słyszy, niech słucha. Jeśli tego nie słyszysz, nie słuchaj. Albo jeszcze innymi słowy, to, co też swoją drogą ewangelista Jan powiedział, że nikt nie może przyjść do mnie, czyli do Jezusa, jeśli go Ojciec w przód nie pociągnie. Więc to był taki Jezus rzuca wyzwanie, które od razu pokaże, do czyich uszu, w kogo pociąga tak naprawdę Ojciec. Kto jest pociągnięty, żeby przyjść do Jezusa? Jeśli ktoś pragnie. Pragnie. Pragnienie to jest w naszym życiu taki mechanizm, kiedy robi się sucho w gardle, co pobudza nas do czego? Żeby sięgnąć po picie, tak? To jest bardzo dobry mechanizm w naszym organizmie. Bo gdybyśmy go nie czuli, to nie wiem, byśmy w końcu padli z pragnienia, nie? Ale przez ten mechanizm to pobudza nas do tego, żeby zaspokoić pragnienie. Synonimem byłoby też apetyt, chorować na coś, mieć pasję do czegoś, chcieć czegoś bardzo. To jest zawarte w tej idei pragnienia. I wiecie, tak naprawdę wszystko rozbija się o to, czy pragniemy. Jeśli cokolwiek dobrego się wydarzyło na ziemi, jeśli jakiekolwiek przebudzenie wśród ludzi, jakieś poruszenie wśród ludzi miało miejsce w historii ludzkości, zawsze zaczynało się od tego, że znalazła się przynajmniej jedna osoba, która pragnęła. Której nie wystarczyło to, co jest. Która odczuwała jakiś brak. Dlatego zaczynała szukać Boga, zaczęła pragnąć, tak? I wiecie, jest takie powiedzenie, że jakby cały sęk w tym, żeby to pragnienie było. A jest takie powiedzenie, żeby mnie się tak chciało, jak mnie się nie chce, tak? I to powiedzenie sobie zawiera też tą myśl, że jeśli nie ma pragnienia, to mi się nie będzie chciało, tak? I Słowo Boże mówi, liście do Filipian, 2 rozdziale, 13 wersecie, że Bóg jest nas sprawcą pragnienia. Bóg jest nas sprawcą chcenia i wykonania. Czy jak to jest w tym nowym tłumaczeniu? Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Co można też przetłumaczyć w taki sposób. Bóg to bowiem, kierując się dobrą wolą, wzbudza w was pragnienia i zachęca do działania. Bóg jest sprawcą. To oczywiście nie oznacza, że jeśli nie mam pragnienia, no to mam wymówkę. No nie chcę, nie się, bo Bóg nie dał pragnienia. To nie tak to jest, tak? Bóg pobudza pragnienia, zachęca. Jeśli my w to wchodzimy, korzystamy z tej zachęty, to co się dzieje, ono w nas narasta. Ale Bóg stoi za wzbudzeniem pragnienia. Przez słowo też. I na przykład psalm 63. A Dawid mówi w psalmie tym tak. Boże, Ty jesteś moim Bogiem, szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza, za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. Napisał ten psalm, kiedy był na pustyni. Jak spieczona, spragniona ziemia, ja pragnę Ciebie, Boże, szukam Ciebie całym sobą. W psalmie 42, w drugim, trzecim wersecie podobnie Dawid pisze i my śpiewamy piosenkę na podstawie tego psalmu. Tak jak jelen do źródła wody dusza ma, do Ciebie lgnie, Tyś pragnieniem mojego serca. I tak dalej, tak? To są słowa z tego psalmu tak naprawdę. Dusza moja pragnie, że jest pragnienie, które wywołuje Boży Duch w człowieku i Dawid odczuwał to pragnienie. Jestem jak ziemia zesła, spragniona, bez wody. I dlatego, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie. Jezus mówi, niech przyjdzie do mnie. Bo wiemy, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, tak? I pije. Kto wierzy we mnie, apostoł Paweł w liście do Galatów mówi w 3 rozdziale od 2 do 5 wersetu zarzuca Galatom, że oni zaczynają wracać do przestrzegania przykazań, myśląc, że to w tym jest ich źródło wiary i mówi im tak, zadaję pytanie, czy wy otrzymaliście Ducha Świętego przez to, że wypełnialiście uczynki zakonu, czy przez to, żeście słuchali z wiarą? I tu jest też odniesienie do tego, że Ducha Świętego nie można, to nie jest sposób na Ducha Świętego, że jak wypełnię coś, to Duch Święty przyjdzie. Nie. Duch Święty przychodzi tylko przez słuchanie z wiarą. Przez wiarę. Przez kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo. To jest bardzo ważne, co Jezus powiedział. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo. To znaczy się, że Jezus nigdy nie wykraczał poza ramy Pisma. Nigdy nie było tak, że Jezus mówił o czymś, czy robił coś, czego nie znaleźlibyśmy odniesienia, nie byłoby w Piśmie. I to był też sprawdzian Jezusa. Chcecie sprawdzić, czy jestem od Boga posłany? Badajcie Pisma, tak? Badajcie Pisma, sprawdźcie, co one mówią w Pismach. Z drugiej strony to był też test na Jezusa, tak? Bo gdybym ja, czy ty, ktokolwiek z nas mówił sobie te rzeczy, to nic by to nie zmieniło. Ale Jezus, kiedy je wypowiadał, wypełniało się Pismo. I to była ta różnica, która była też potwierdzeniem, uwiarygodnieniem tego, kim jest Jezus. Ale no właśnie, co głosi Pismo? Wtedy istniały Pisma, które my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. I Jezus bardzo konkretnie do Żydów mówi, kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej, więc i o tym mówi Pismo. I chcę, żebyśmy zobaczyli, co mówi Pismo. Księdze Izajasza, chociażby w samej Księdze Izajasza, gdzie jest sporo fragmentów, cały 12 rozdział mówi o tym. I co ciekawe, Żydzi śpiewali tę pieśń. Na podstawie tego tekstu, w czasie właśnie święta namiotów, kiedy szli z tą wodą z Sadawki Syloe do świątyni, oni śpiewali te słowa. Posłuchajcie, co tu jest napisane. To jest krótki rozdział, tylko 6 wersetów. To jest normalnie piosenka. W tym dniu powiesz: dziękuję Ci, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją, zbawieniem moim. Będziecie czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia i powtarzać w tym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię przewyższa wszystko. Grajcie Panu, dokonał On wielkich czynów. Niech się o tym dowie cała ziemia. Wołaj, śpiewaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest między wami święty Izraela. Więc w tym dniu, czytamy, będziemy dziękować. Dziękuję Ci, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Jest bardzo ciekawy drugi werset. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją i zbawieniem moim. Wiecie, dlaczego on jest ciekawy? Sprawdziłem to. Wiecie, co tu jest po hebrajsku napisane? W tym drugim wersecie dwa razy pojawia się słowo Jeszua. Wiecie, co to jest? Kto to jest Jeszua? To jest Jezus, tak. Jeszua to jest hebrajskie imię Jezusa. Jezus to było po grecku, tak? Po hebrajsku jest Jeszua. Więc teraz zobaczcie, Bóg jest niesamowity w swoim słowie. Zobaczcie, gdybyśmy mieli to, co Hebrajczycy śpiewali, to śpiewali tak. Ten drugi werset w ten sposób wam powiem. Bo co znaczy Jeszua? Jeszua to słowo, czy Jezus, czy Jozue, bo to jest jedno i to samo imię, oznacza: Bóg jest moim zbawieniem. Więc sprawdziłem, jak jest w Biblii hebrajskiej. I w Biblii hebrajskiej brzmi to tak. Jeszua, zaufam, nie będę się lękał. Jezus, tak? Czyli Jezus, zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją. Jeszua. Jeszua. Jezus. Będziecie czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia. Więc słuchajcie, jak my to rozumiemy, jak chwytamy to, to tym bardziej możemy zrozumieć, nie dziwić się tym Żydom, którzy powiedzieli: to jest ten prorok. To jest ten. Wiemy, to jest Jeszua. Oczywiście imię Jeszua w tamtych czasach było popularnym imieniem, więc Jeszuł wchodziło po ziemi więcej. Jezusów, tak? Ale żaden z nich nigdy nie przyszedł i nie powiedział: ja jestem ten Jeszua. Żaden z nich tego nie powiedział. Ale Jezus wyszedł tego dnia i powiedział: kto przyjdzie do mnie, tak? I oni to wiedzieli. To jest, dlatego jak czytałem tam dalej Ewangelii Jana, oni mówili: to jest ten prorok. Ten. To jest ten Jeszua. Śpiewaliśmy o nim przez 6 dni. Tę pieśń. To jest ten Jeszua. Wow! To jest on. Oni wiedzieli, że to jest Jeszua. I on właśnie wystąpił i powiedział, kto wierzy we mnie, z tego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej, że wypełnia się słowo Zachariasza, że wypełnia się to słowo w Biblii. Będziecie czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać. I powtarzać w tym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, tak? To zobaczcie, to jest po prostu Ewangelia. Wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię przewyższa wszystko, że na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolana, że Ewangelia ma być rozgłaszana wśród narodów, tak? Bo zbawienie jest w imieniu Jezusa. Grajcie Panu, dokonał wielkich czynów. Niech się o tym dowie cała ziemia. Tak? To jest Ewangelia, która ma roznieść się po całej ziemi. Dalej, jeszcze dalej patrząc na proroka Izajasza, w 35 rozdziale, jak mówi Pismo. Jezus, wiecie, faryzeusze, arcykapłani powiedzieli, że ten lud nie zna prawa. Kto nie znał prawa? Kto nie znał prawa? To są jasne fragmenty Pisma. Cały 35 rozdział też o tym mówi. Niech się weseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się cieszy step, niech zakwitnie jak krokus. Niech bujnie zakwitnie i da upust radości. Niech woła szczęśliwy na wiwat, bo obdarzą ją chwałą Libanu, majestatem Karmelu i Szaronu. Zobaczą one chwałę Pana, majestat naszego Boga. Wzmocnijcie ręce opuszczone z niechęcią, posilcie omdlałe kolana. Mówcie do targanych niepokojem, bądźcie mocni, przestańcie się lękać. Oto wasz Bóg, nadchodzi już pomsta, zbliża się on z odpłatą, przychodzi, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawoła niemy. Gdyż na pustyni wytryśnie woda, na stepie popłyną potoki. Sprażony piach zamieni się w staw, a spragniony grunt w źródła wody. W legowisku szakali ich stałej siedzibie zaszumi sitowie i trzcina. I będzie tam bity trakt, droga zwana świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, a on będzie strzegł idącego i nie zbłądzą na niej nawet niemądrzy. Nie będzie tam lwa, drapieżnik tam nie stąpi. Nikt go tam nie spotka, pójdą nią natomiast odkupieni i wrócą wykupieni przez Pana i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie. To jest prorocza zapowiedź. Przychodzi, aby was zbawić, tak? Bóg przychodzi, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych. I tu nie chodzi tylko o tych niewidomych, tak? Którzy rzeczywiście nie widzieli, a Jezus otwiera im oczy. Ale że ci, którzy nie widzą, których oczy są przesłonięte, te duchowe, przejrzą i zobaczą. I co wtedy? Radośnie zawoła niemy, gdyż na pustyni wytryśnie woda. Wytryśnie woda, tak? Na stepie popłyną potoki. Ten obraz pustyni mówi nam o dziele Ducha Świętego. Czemu te służą te źródła wody żywej, które mają wypłynąć z naszego wnętrza? Bo prawdą jest to, że grzech w naszym życiu czyni spustoszenie. Czyni spustoszenie. I nasze życie zamienia się w pustynię. Natomiast Jezus przyszedł powiedzieć co? Że ja przyszedłem dać życie w obfitości. Przez Ducha Świętego nasze puste wnętrza mogą stać się kwitnące życie. Owocować w życie i stać się pełne obfitego życia. I będzie tam bity trakt. Tak jest tutaj mowa o drodze. Drodze zwanej świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. O jakiej jest tu drodze mowa? Przecież Jezus powiedział, ja jestem drogą. Ja jestem drogą. I tu jest taka wspaniała obietnica, że na tej bitej drodze nie będzie nią chodził nieczysty, bo jesteśmy oczyszczeni przez Chrystusa, a On, czyli Bóg, będzie strzegł idącego i nie zbłądzą na niej nawet niemądrzy. Jakże wiele głupot popełniamy. Ale czy Jezus prowadził nas kiedykolwiek na manowce? Nigdy. Nigdy. Wiemy to. Doświadczając dłużej Boga, wiemy, że nigdy nas nie sprowadził na manowce. Nawet niemądry nie zbłądzi z Jezusem. A niemądrzy jesteśmy w pewien sposób wszyscy, nadal. A jednak nie będzie tam lwa, tak? Nie będzie tam drapieżnika, kogoś, kto by na drodze z Jezusa, przez Jezusa, miałby spotkać nas nieszczęście. Pójdą nią natomiast odkupieni. Wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie. To się wypełniło w Jezusie. Dalej, 44 rozdział Księgi Izajasza. Pierwszych może 9 wersetów przeczytam. Jezus mówił, jak mówi Pismo. To nie był jakiś tam pojedynczy werset. Tak? Tych wersetów, zobaczcie, jak jest wiele. To były czytelne obrazy. Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, twój Stwórca, który cię kształtuje i od poczęcia wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie, ty Jeszurunie, którego wybrałem, gdyż wyleję wody na spragniony grunt i strumienie na wyschnięty ląd. Tak? Ale zaraz daje Izajasz jasną wykładnię, o jakich wodach mówi. Wyleję mego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje dzieci. Wyleję mojego ducha. Dlatego później Jan w tym fragmencie czytanym mówi o tym, że chodziło o ducha. Wystrzelą między trawą jak drzewa i jak to pole nad strumieniami. Jeden powie, ja należę do Pana. Drugi zawoła w imieniu Jakuba. Inny wypisze na ręce własność Pana i nada sobie imię Izrael. Tak mówi Pan, Król Izraela, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy, ja ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Kto jest jak ja, niech się odezwie, niech mi da znać, niech mi to przedstawi, niech jak ja ustanowi wieczny lud i potem mu ogłosi rzeczy przyszłe, te, które wciąż mają nadejść. Nie ulegajcie trwodze, dajcie odpór lękom, czy od dawna nie przekazywałem wam i nie głosiłem? Jesteście moimi świadkami, czy nie jest Bóg oprócz mnie? Nie ma opoki, nie znam żadnej. Wytwórcy bożków, oni wszyscy są niczym, ich cacka nie przynoszą pożytku. Słuchajcie, co Izajasz mówi w tym tekście. Nie bój się, gdyż wyleję wody, wyleję wody mego ducha. To jest zapowiedź prorocza, więc ona wypełniła się w Dziejach Apostolskich, kiedy Duch Święty został wylany. I co jest powiedziane? Że ci, na których zostanie wylany Duch, wystrzelą między trawą jak drzewa i jak to pole nad strumieniami. Wystrzelą. To będzie eksplozja rozwoju, eksplozja bujności życia. Że jeśli można porównać tą trawą, są ci, którzy nie wierzą, ci, którzy nie przyjmują tej rzeczywistości. To ci, którzy przyjmują tę rzeczywistość i znajdują się w duchu, wystrzeliwują jak drzewa nad trawą. To mówi o tym, że jest wyraźna różnica pomiędzy życiem tych, których w życiu jest Duch Święty i tych, których w życiu nie ma Ducha Świętego. Na ludzki sposób będziesz się zielenić jak trawa, ale nie możesz osiągnąć pełni potencjału, który jest tylko w Bogu. Jak to pole nad strumieniami. Zaraz się może przypominać nam Psalm 1, który mówi o człowieku, który ufa Bogu i korzysta z Bożego prawa, że taki człowiek jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liście nigdy nie zwiędną, wyda owoc zawsze właściwy w swoim czasie i tak dalej, i tak dalej. Ale prorok Jeremiasz, który w 17 rozdziale mówi o tym, że człowiek, który nie ufa Bogu, jest przyrównany do krzaka na stepie, na pustyni. Czyli ma ograniczone możliwości rozwoju. Ale ten, który ufa Bogu, jest jak drzewo. Podobnie jak w samym pierwszym prorok Jeremiasz mówi, jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Zawsze wydaje owoce. I jego liście nigdy nie zwiędną. Nigdy nie zwiędną. Takie jest życie z Bogiem przez możliwe jedynie przez Bożego Ducha. I prorocy w Starym Testamencie mówili o tej rzeczywistości, która wypełniła się w Jezusie. Jeden powie, tak, to jest obraz, który się tyczy też nas. Jeden powie, ja należę do Pana, że jestem Twój od tej pory, Jezu. Drugi powie, napisze sobie na ręce, że to jest znak Jego działania, że jestem własnością Bożą. I tak mówi Pan, Król Izraela, Jego Odkupiciel. Kto jest jak ja? Niech się odezwie, niech da mi znać, niech mi to przedstawi. Niech jak ja ustanowi wieczny lud, Kościół, tak? I potem mu ogłosi rzeczy przyszłe, tak jak Jezus ogłosił nam rzeczy przyszłe, chociażby w Księdze Objawienia. Te, które wciąż mają nadejść. A Duch Święty, co mówi Jan o Duchu Świętym? Że Duch Święty wprowadzi was w całą prawdę i objawi wam rzeczy, które mają nadejść. To jest cecha Ducha Bożego też, że On objawia rzeczy, które mają nadejść, które głównie objawił właśnie w Księdze Objawienia przez Jana. Ale też w tej Księdze Objawienia jest powiedziane, że duchem Jezusa jest duch proroctwa. Jakiego proroctwa? Który jest między nimi przez Ducha Bożego. Bo duch jest duchem proroctwa, czyli też tego, które zostało zapisane w Księdze Objawienia. Czyli jest to Boże Słowo. Nie ma opoki, nie ma żadnej. Jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Czy jest Bóg? Wy to wiecie, że nie ma jakichś bożków. Oni wszyscy są niczym, tak? Że ich cacka nie przynoszą pożytku. Że to wszystko jest nadaremnie. Jeszcze może dwa fragmenty z Izajasza, krótkie. W 58 rozdziale Księgi Izajasza w 11 wersecie czytamy tak. I Pan, obietnicę, i Pan będzie cię wciąż prowadził, nasyci twoją duszę choćby w wysłych miejscach i sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody, zawsze niezawodne. To jest obietnica tycząca się wierzącego człowieka, tak? Pan będzie cię wciąż prowadził. Duch Boży, to wiemy przez listu do Rzymian, apostoł Paweł mówi, że ci, którzy są dziećmi bożymi, Duch Boży ich prowadzi, tak? Nasyci twoją duszę choćby w wysłych miejscach. Nawet tam będziesz nasycony, chociaż będziesz na pustyni, sprawi, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody zawsze niezawodne. Dlaczego? Dlaczego niezawodne? Bo są to rzeki wody żywej, które wypływają ku życiu wiecznemu. Więc nigdy to nie może zabić. I może jeszcze ostatni już fragment z Księgi Izajasza. W 32 rozdziale. To jest też piękny fragment. Tak jak prorok Izajasz opowiada o Jezusie, to mało który z proroków. I czytam pierwsze trzy wersety. Oto sprawiedliwości panować będzie król, a książęta rządzić będą według prawa. O jakiego króla tu chodzi? O Jezusa. A książętami jesteśmy my, jako ród królewski i kapłański Nowego Testamentu. Każdy, i teraz słuchajcie, każdy z nich będzie jak kryjówka przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wody na stepie, jak cień potężnej skały na spieczonej ziemi. Oczy patrzących zobaczą bez trudu, uszy słuchających usłyszą wyraźnie, serce niecierpliwych nabierze poznania, a jąkający się zaczną mówić wyraźnie. Jest to Boża zapowiedź, prorocza zapowiedź tego, co się stanie, kiedy ludzie zostaną wypełnieni Duchem Świętym. Z tymi ludźmi co się stanie. Że każdy z nich będzie jak kryjówka, będzie jak schronienie, będzie jak strumienie wody na stepie. Jak strumienie wody na stepie. Ludzie wokół nas nigdy nie będą mieć tego, co jest w Bogu. Co my mamy w Bogu. Więc będą jak ludzie na stepie. Jest tam jakieś życie, ale to jest dalekie życie od tego, jakim może być. Są to ludzie, którzy potrzebują nadziei, którzy potrzebują dobrego słowa. W przypowieściach Salomona, 18 rozdziale, 4 wersecie, te przypowieści mówią tak, że słowa ludzkich ust są jak głęboka woda, a źródło mądrości jest jak bystry potok. Źródło mądrości. Jakie jest źródło mądrości według przypowieści Salomona? Początkiem mądrości jest co? Bojaźń Pana. Bojaźń Pana. To z niej wynika wszelka mądrość. Więc ludzie, którzy są wypełnieni Duchem Świętym, są jak strumienie wody. Przynoszą życie w swoje środowisko do ludzi, z którymi mają kontakt. Czy tak przynajmniej powinno być? Jeśli jest Boży Duch w nas, to On będzie to powodować, że mamy dla ludzi wokół nas, którzy są jak na stepie, którzy potrzebują czegoś ożywczego, potrzebują dobrego słowa, słowa życiodajnego. My mamy słowa życiodajne, które przynoszą życie, a które są zawarte w Ewangelii. Które są zawarte w Ewangelii. Dlatego kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo? Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej. Jezus wypełnił to słowo. I w Jezusie wypełniło się to słowo. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. O duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Więc Jan tutaj mówi o tym, że Duch Boży, chociaż w czasach Starego Testamentu, wstępował na ludzi. To dopiero przez śmierć Jezusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, umożliwił Jezus Duchowi Świętemu w sposób nieograniczony oddziaływanie na ludzi. Wcześniej krew kozłów, krew baranów tylko przykrywała ludzkie grzechy, ale tak naprawdę nie oczyszczała ludzkiego wnętrza. Dopiero moc krwi Jezusa ma tę moc, żeby to zrobić. Żeby oczyścić ludzkie wnętrze, aby człowiek był od środka czysty przez krew Jezusa, aby Duch Święty mógł tam zamieszkać. Więc dzieło Jezusa na krzyżu otworzyło drogę Duchowi Świętemu. Wcześniej to nie było możliwe, a jeśli było możliwe, to w ograniczonym stopniu. Dopiero Jezus otworzył w pełni tę drogę, żeby Duch Święty mógł wypełnić nasze wnętrze całkowicie. Ale też Duch nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Tu jest powiedziane, nie dokonało się uwielbienie Jezusa. O czym tu jest mowa? Przynajmniej o dwóch rzeczach. W kontekście historycznym dla dziejów ludzkości i w kontekście osobistym dla każdego z nas. O jakim uwielbieniu jest tutaj mowa? W liście do Filipian w 2 rozdziale do 11 wersetu czytamy o tym, że Chrystus, chociaż był w postaci Bożej, wyrzekł się tej swojej boskości, uniżył się. Do jakiego momentu się uniżył? Aż do śmierci krzyżowej. I o czym dalej czytamy tam? I dlatego, że Jezus to zrobił, Bóg wywyższył Jego imię ponad wszelkie imię. Tak iż na imię Jezusa zegnie się każde kolano, tak? Każde kolano istoty na niebie, w niebie, na ziemi i pod ziemią. Więc wszystko, co żyje, uklęknie przed Jezusem, by wyznać co? Że Jezus jest Panem ku chwale Ojca. Że Jezus jest Panem ku chwale Ojca. O takim wywyższeniu tutaj mówimy, że przez krzyż Jezus został wywyższony nad ziemię, ale to też było obrazem tego, co się w duchowej rzeczywistości dokonało przez ukrzyżowanie Jezusa. Że Jezus został wywyższony. I uwielbienie, które mu się teraz należy, to nie jest uwielbienie na zasadzie, tak jak, nie wiem, można sportowca uwielbiać. Zachwycać się jego umiejętnościami. Wow, jaki on jest niesamowity. Ale jest tutaj mowa o takim rodzaju uwielbienia, które powoduje, że my się uniżamy, aby wywyższyć Jego jako Pana. W naszym życiu i gdziekolwiek indziej. Więc chodzi tutaj o uznanie panowania Jezusa i rozsławianie tego panowania po całym świecie. Że to jest ten klucz, że jest to taki rodzaj uwielbienia, który wywyższa Jezusa jako Pana i któremu my się poddajemy. I w kontekście, to jest w kontekście historycznym dla dziejów ludzkości, co się dokonało w momencie ukrzyżowania Jezusa, ale w kontekście osobistym dla każdego z nas oznacza się to, że Duch wstępuje wszędzie tam, gdzie jest uwielbiony Jezus. To znaczy, to co już wspominałem kilkukrotnie, to co apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale 3 wersecie, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem. Czyli jeśli Duch Święty nie będzie w to zaangażowany, to nikt nie dojdzie do zrozumienia, że Jezus jest naprawdę Panem. I wszędzie tam, gdzie następuje poddanie się Jezusowi, głębsze poddanie się Jezusowi, Duch jeszcze bardziej wstępuje. Bo to, co powiedział Jezus w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, że ten, kto otrzyma Ducha Świętego, z kogo wytrysną rzeki wody żywej, już więcej pragnąć nie będzie, nie oznacza się, że Duch Święty sprawia z nami to, że już się nam nic nie chce. Duch Święty staje się źródłem rzeki wody żywej w nas po co? Po to, żebyśmy mogli z niej korzystać, żebyśmy mogli czerpać i zaspokajać nasze pragnienie. Więc nie chodzi o to, że Duch Święty zabija w nas wszelkie pragnienia. Nie. On pobudza te pragnienia, stając się zarazem źródłem zaspokojenia tych pragnień. Nie zostawia nas niezaspokojonych. Więc kończąc, jakże wielka obietnica tutaj pada. I wciąż jest aktualne. Wciąż dziś rozbrzmiewają słowa Jezusa. Jeśli ktoś pragnie, czy pragniesz ty i ja dzisiaj? Niech przyjdzie do mnie i pije. Dlatego Słowo Boże mówi, napełniajcie się Duchem. Nie zostaliśmy raz na zawsze napełnieni Duchem, Ale napełniajcie się duchem. Z waszego wnętrza wytryskuje źródło wody żywej. Pijcie z niego. Korzystajcie z tego. Napełniajcie się duchem, bo jest w was źródło wody żywej. Wytryskuje z was w momencie, kiedy zostaliśmy zrodzeni z Bożego Ducha i tylko pod tym warunkiem, bo nie w każdym jest duch, ale tylko w tym, który przyjął Jezusa jako Pana, co jest dziełem Ducha Świętego i zostaje zrodzony na nowo, aby też później przyjąć chrzest Duchem Świętym. Z tego wytryskuje Duch Święty i taki człowiek może korzystać z tego życia, życiodajnego źródła, które z naszego wnętrza wybija, aby z niego czerpać. Nie czerpać z dziurawych cystern, z innych rzeczy, bo wtedy to pragnienie w nas duchowe będzie niezaspokojone. Będą jakieś inne namiastki, które tak naprawdę nas nigdy nie nasycą. Nasycają, owszem, jak puste cysterny, na krótki czas, na jakiś czas, a potem jest tylko większa dziura, większa pustka. Tylko Bóg zaspokaja raz na zawsze w pełni. I wierzę, wiecie, kiedy słuchać tego, co się dzieje w kraju naszym i co prorocy, różni prorocy, którzy prorokują o rzeczach, które Bóg przygotowuje dla naszego kraju, to kiedy słuchać się ich głosy, to niezależnie od siebie, często ci ludzie się nie znają, ale mówią o tym, że Polska wchodzi w szczególny okres. Najbliższe lata to będą lata przełomowe w historii wielu Polaków. Że Bóg będzie już to czyni i Bóg będzie w szczególny sposób działać w naszym kraju. Bóg przygotowuje sobie nas. Wierzę, mam to głębokie takie przeświadczenie, że ten rok dlatego ma być rokiem Ducha Świętego dla naszej społeczności. I dlatego chcemy mówić o Duchu Świętym. Dlatego, że Duch Święty chce coś uczynić pośród nas. Że Bóg chce przygotowywać sobie nas i chce dokonywać swojego dzieła pośród nas. I On chce przez swoje słowo rozbudzać w nas pragnienia, abyśmy pili i więcej chcieli Bożego Ducha. Więcej chcieli Bożego Ducha. Abyśmy mogli stanąć naprzeciw wyzwań, które czekają. Bo tylko ludzie, tak jak mówił ten prorok Izajasz w 32 rozdziale, którzy są przepełnieni Bożym Duchem, którzy wyrastają, wystrzeliwują niczym drzewa nad innych ludzi. To znaczy się, że jest wyraźna różnica pomiędzy życiem człowieka, który jest przepełniony Duchem Świętym, a wszystkich innych ludzi, wierzących, cielesnych i niewierzących jakichkolwiek. Że jeśli nas będzie Boży Duch, to ludzie się będą garnąć. Ci, którzy pragnienie również jest, których Bóg pociąga, będą się garnąć. Wiecie, to tak swoją drogą taka aluzja. Jest to dla mnie jeden ze znaków tego, że Bóg działa w naszym kraju. Jak myślicie, gdzie się dokona przebudzenie? W dużej mierze w Kościele katolickim. I po tym, jak film Claire stał się bardzo głośnym filmem, nie wiem, czy wiecie, wczoraj była premiera filmu dokumentalnego o problemie pedofilii w Kościele katolickim. Nic nikomu o tym nie mów. Słyszeliście o tym filmie?
Tak.
Niektórzy. Wczoraj to jest film dokumentalny, ponad 2 godziny. Ja go nie oglądałem jeszcze. Ale słuchajcie, dzisiaj zobaczyłem, już jest ponad 2 miliony odsłon na YouTubie. On jest na YouTubie udostępniony. Dlaczego myślę, że to jest ważne? Dlatego, że Duch Boży jest Duchem Prawdy. I wiecie, Słowo Boże mówi, że sąd zaczyna się zawsze najpierw od domu Bożego. A Bóg, Kościół katolicki, też ma za swój dom. To nie jest, tak jak niektórzy mówią, nierządnica Babilon. Owszem, w jakiś sposób jest zmieszana z technika z nierządem babilońskim. Ale to jest Kościół. Kościół, który w jakiś sposób pod wieloma względami odstąpił od Boga. Duch Boży dąży do ujawnienia prawdy. I nikt tego nie zatrzyma. Chociaż widać po władzach Kościoła katolickiego, że oni bronią się, są przyciśnięci do ściany, więc nie mogą powiedzieć, że nie. Ale jest tendencja, żeby ukrywać prawdę, tak? Co miało przez lata miejsce. Ale widzicie, Boży Duch zabiera się za to i ujawnia pewne rzeczy, bo prorocy też mówią, że Boży Duch wyleje się w potężny sposób w Kościele katolickim. Że będą nawet biskupi, którzy będą bezkompromisowi w głoszeniu Ewangelii. W tym kościele. Będą tacy ludzie, jak Michał Zieliński, nie wiem, czy słyszeliście, młody 27-letni chłopak, który w kościele katolickim robi spotkania, uzdrawia ludzi. Wczoraj oglądałem, był w programie Pytanie na śniadanie, z nim wywiad i z małym chłopcem, który był na wózku, który po modlitwie stał. On mówi tylko o Jezusie.
Ja wiem, że słyszałem jego wywiady, że on tam omal i coś tam, nie ma pełnego zrozumienia może niektórych spraw, ale spotkał Jezusa. Słuchajcie, również w naszym kościele 15 czerwca będą spotkania z pastorami, liderami i tak dalej w kościele, który organizuje Naczelna Rada Kościoła na temat odnowy kościoła. Widać, że Duch Boży coś przygotowuje w naszym kraju. Naprawdę coś przygotowuje. Ja sobie nie wyobrażam, że Bóg miał działać, a my będziemy gdzieś obok tego wszystkiego. Dlatego, że nie będziemy gotowi pójść za tym, co Duch Święty przygotowuje. Nie będziemy gotowi w to wejść, bo mamy swoje, powiedzmy. Swoje cysterny pobudowane, które w jakiś sposób nam wystarczą, są jakimś sposobem na nasze życie, ale nie zgodzie z Bożą wolą. Więc słuchajcie, jest czas i wierzę, że Duch Święty dzisiaj to słowo pobudza w nas, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije, bo jest więcej z Bożego Ducha dla nas do zaczerpnięcia, do czerpania nieustannie, z radością, ze zdroju zbawienia. Aby być człowiekiem, który wystrzeliwuje ponad innych ludzi, żeby być tym człowiekiem, który na pustyni staje się strumieniem wody żywej dla innych ludzi, gdzie ludzie mogą zaczerpnąć nie z nas samych, ale z Ducha Bożego, który jest w nas, który przynosi słowo uleczenia, przynosi słowo zbawienia, słowo podniesienia do życia innych ludzi. To jest nasze przeznaczenie. Na to jesteśmy tutaj powołani. Dlatego też będziemy się modlić. Panie, proszę Ciebie, niech Twoje słowo działa pośród nas. Ty, który jesteś Bogiem i który powiedziałeś, że kto pragnie, niech przychodzi do Ciebie. Dzisiaj chcemy też przychodzić do Ciebie. Ty jesteś w nas sprawcą chcenia i wykonania, więc Ty pobudzasz nas i przez Twoje słowo działasz pośród nas, żeby rozbudzać w nas pragnienia. Rozbudzać w nas pragnienie. Pragnienie więcej Twojego Ducha, który jest źródłem wszystkiego, co dobre w nas. I proszę Cię, Boże Duchu, abyś Ty działał w naszym życiu, Ty, który jesteś sprawcą pragnień, abyś Ty w nas te pragnienia wzbudzał, podlewał, aby w nas narastały i rosły w nas, abyśmy nie byli ludźmi obojętnymi, ale ludźmi, którzy pragną Bożego działania tutaj pośród nas, pośród Polaków w tych okolicach, aby tych, którzy będą zbawiani, było coraz więcej. Aby ludzie wokół nas rzeczywiście mogli dostrzec różnicę w nas, że nie jesteśmy jakimiś cielesnymi, wierzącymi, ale w których Duch Święty działa, jesteśmy wypełnieni Twoim Świętym Duchem na maksa. Prowadź nas do tego miejsca naszego życia, abyśmy wytrysnęli i wystrzelili jak te drzewa, które będą drogowskazem dla innych, których my będziemy mogli poprowadzić do Jezusa, do Ciebie, Panie, abyś Ty był wywyższony, bo Duch Święty zawsze dąży do wywyższenia Ciebie, abyś Ty, Jezu, był wyniesiony, wywyższony ponad wszystko inne, aby ludzie zginali i wszystko inne zginało swoje kolana przed Tobą. Działaj w naszym życiu. Wierzę, że Ty budujesz przez Twoje słowo coś w naszych wnętrzach. Może jeszcze tego teraz w tej chwili nie widzimy. Może nie zdajemy sobie sprawy, co Ty czynisz, jakiego dzieła też dokonujesz pośród nas. Ale wierzę, że je dokonujesz. Że mówisz do nas na różne sposoby. Przemawiasz do nas. Dlatego, że przygotowujesz też pośród nas swoje dzieło. I chcesz zrealizować dzieło zbawienia też poprzez nas. I uczyń to, Boże. Ty, który szukasz pośród nas tych, którzy pragną. I który rozbudzasz pragnienie w nas wszystkich. Oby nikogo z nas nie zabrakło. Aby nikt z nas się nie wykluczył z tego grona. Abyśmy jako jeden Kościół, jednym sercem, jednym duchem mogli stanąć jako ci, którzy wszyscy razem w jednym sercu pragną. Pragną więcej Ciebie. Pragną więcej Twojego Ducha. Aby Twój Duch Święty mógł w nas się wylewać, przelewać, dotykać się życia innych ludzi. Dla Twojej chwały. Dla chwały imienia Jezusa. Ty bądź wywyższony. Amen.